Tu Radio Kraków Kultura.
Gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest dzisiaj profesor Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, autor między innymi wydanej właśnie książki Ostatnia wojna Putina. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, a podtytuł Rozprawa filologa z Rosją.
Do tej perspektywy filologa powrócę oczywiście w tej rozmowie, ale najpierw zatrzymam się przy tej pierwszej części tytułu, bo w tej pierwszej części jest zawarta taka nadzieja, że to już rzeczywiście ostatnia wojna Putina, ale po dwóch latach tej wojny pan profesor wciąż ma tę nadzieję?
No ten tytuł jest w pewnym sensie taki zabezpieczający, bo jeżeli wnikniemy w jego głębszy sens, to może to być zarówno ostatnia wojna, bo następna już nie doczeka, ale i ostatnia w sensie, że dopiero co. Ja jednak, że będą jeszcze następne, ale ja jednak, no tak jakby paradoksalnie, to co się teraz dzieje, to już mnie utwierdza w głębokim przekonaniu, że to jest ostatnia wojna Putina, bo wyraźnie, jak popatrzymy z perspektywy tytułu mojej książki, wyraźnie Rosja nie osiąga tego, co planowała, bo oczywiście spodziewaliśmy się rok temu więcej, ale gdy wojna wybuchła i ja tu z panem miałem przyjemność rozmawiać na falach Radia Kraków w pierwszym, w drugim dniu wojny, no to przecież byliśmy przerażeni, że najeźdźcy wejdą do Kijowa. Dzisiaj ten cel dla Rosjan jest bardzo odległy i Rosja wykosztowuje się na tę wojnę, a moja książka opowiada o pierwszym roku wojny i tak jak teraz do niej wracam, już jako czytelnik, no to oczywiście wiele rzeczy sobie przypominam. Taki dziennik pisany na gorąco, ale jednak dziennik specyficzny, bo filologiczny, taki kulturowy, historyczny. No jestem przekonany, że jeżeli ktoś kiedyś będzie pisał historię tej wojny, to nie będzie mógł nie skorzystać z tej mojej książki, bo z niej też wynika, jawi się ten obraz, w jaki sposób już wojen się nie prowadzi dzisiaj. To jest, jak patrzę ze strony Rosji, to jest wojna archaiczna. To nie jest wojna, tutaj mówi się o wojnie hybrydowej, wojna XXI wieku, absolutnie nie. Ta wojna to przypomina mi, i o tym też napomykam w książce, wojnę hord Batuhana przeciwko Rusi i Europie, z tym, że Batuhan przeszedł jak burza, natomiast dzisiaj już taka technika nie pozwoli wygrać w tej wojnie, jakkolwiek zachowywali się na początku, szczególnie najeźdźcy w Buczy, w Irpeniu koło Kijowa, czy też w Izjumie, tam dużo dalej na wschodzie, o czym dzisiaj trochę mniej wiemy, jak owi Batuhanowi najeźdźcy, ale to dzisiaj wojny wygrać nie umożliwi.
Ale chyba też zmienił się sposób prowadzenia tej wojny, bo to jest pierwszy rok zawarty w tej książce, w książce Ostatnia wojna Putina. Dzisiaj widzimy przede wszystkim drony.
No, one już były też i w pierwszym roku z jednej i z drugiej strony, ale drony to, nie mówię tu jako specjalista od taktyki wojennej, ale jako ktoś, kto jednak o wojnach czytał i w przeszłości. Ja myślę, że te drony to one pełnią tylko taką funkcję status quo. To jest, one zabezpieczają z jednej i z drugiej strony, żeby te wojska się nie przesuwały za bardzo na zachód czy na wschód, ale one nie będą decydujące. To jest Ukraina dronami nie odzyska Donbasu ani Krymu, a Rosja Charkowa nawet ani Sumów nie zdobędzie dronami.
Ostatnia wojna Putina to jest pierwszy rok wojny w Ukrainie. Co z kolejnymi? Będzie druga część, panie profesorze?
Nie, takiej książki się nie pisze już drugiej. To jest książka, która mnie wyczerpała i umysłowo, i fizycznie. Ona ma 720 stron plus 200 stron odrzuconych. To jest to w tym sensie odrzuconych, że one tam czekają teraz może na lepsze czasy, bo no nie mogłem ich do tej książki wtłoczyć, bo byłaby ona już zupełnie trudna do lektury. Ja tak żartuję, ktoś kiedyś to chyba powiedział, nie jestem sam, nie wymyśliłem sam tego powiedzenia, chociaż bym chciał, że to bodaj Davis napisał, że no, nie chcę się przyrównywać, ale on napisał, że trudno mi się bardzo tę książkę pisała, a jeszcze trudniej będzie ją przeczytać.
I to o Europie tak pisał?
Tak, któreś z tych książek, tych opasłych, tak właśnie napisał. Z kolei zaletą tej mojej książki jest to, że jak pan redaktor, też notabene wielokrotny bohater tej mojej książki, bo często odwoływałem się, ona była pisana w formie takiego dziennika codziennego do naszych rozmów i trudno mi było formułować tego dnia co innego niż powiedziałem w rozmowie z Radiem Kraków. To ona ma tę zaletę, ta książka, że można ją otworzyć na dowolnej stronie i czytać tak, jakby się można było nie przejmować tym, co było wcześniej i potem znowu wrócić do niej i otworzyć gdziekolwiek. Ona jest o tyle dramatyczna, że rozpocząłem ją pisać bardzo nietypowo. To jest, ja nie wiedziałem, że z tego wyjdzie książka i dopiero potem, jak ją też ostatecznie układałem, to zamieściłem na początku moje parę SMS-ów. To jest ta książka, w której ja się odwołuję do źródeł literackich, do latopisów staroruskich, została zainicjowana SMS-em do kanclerza mojej uczelni krośnieńskiej, Franciszka Tereszkiewicza, gdzie mu napisałem, że sytuacja robi się bardzo groźna i tam to... No i potem jak już ten dziennik zacząłem trochę później, jak ta sytuacja już nabrała tych bardzo groźnych barw, to wróciłem do tamtych i włączyłem do książki, bo ona tak naprawdę wtedy się zaczęła, ale długo gdy to pisałem, to nie miałem absolutnie wrażenia, że ja piszę książkę, co może też być dzisiaj jej zaletą, no bo nie da się pisać książki, dziennika o wojnie już myśląc, że to będzie niedługo po pierwszym roku wojny opublikowane, bo wtedy by człowiek no, jakieś stosował techniki literackie, etc. Jedyne, co zrobiłem później, jak już ją przygotowywałem do druku, no to dokonałem uaktualnienia przypisów, bo wszystko, co tam ja piszę, to na źródła się powołuję, a tymi źródłami bardzo często są internetowe. YouTube, to są portale ukraińskie, portale rosyjskie, czy tam portale gazet angielskich, niemieckojęzycznych, bo zdarzyło mi się w życiu poznać wszystkie te języki, więc mogłem się na to również powoływać. No i wyszła z tego, jak sądzę, całość, która da jej, mam nadzieję, czytelnikom bardzo dużo do myślenia. Czekam na recenzję. Wiem, że dziennikarze są zajęci trudem bieżącym i nie jest tak łatwo to wszystko od razu przeczytać, ale dostałem już parę maili od czytelników nieznanych mi, bardzo przyjaznych, bo ci ludzie mają, sami niepiszący, mają szansę, żeby tę książkę czytać i muszę powiedzieć, że robiło mi się ciepło na sercu, że właśnie tak dokładnie ci czytelnicy zrozumieli ideę i przesłanie tej książki, które jest antywojenne, to jest proukraińskie, ale z drugiej strony staram się w tej książce pokazać, co też jest faktem, tę Rosję, która występuje przeciwko Putinowi i jak mam wrażenie, powinniśmy ją i tu w Polsce nad Wisłą i Odrą i nad Dnieprem w Ukrainie popierać.
Do tego wątku jeszcze też powrócę, ale też powiedział pan profesor, że ta książka pana wyczerpała, ale ze względu na objętość, czy no, i materia jest taka, że wyczerpuje rzeczywiście?
No jeżeli ktoś podejmuje trud pisania takiej książki po tym, jak rok wcześniej ukazało się drugie wydanie Mistrza i Małgorzaty, nasze rodzinne w tłumaczenie Przebindów, i w tym samym roku po angielsku Historia myśli rosyjskiej od Czadajewa do Sołowiowa, no to przyzna pan redaktor jednak, że tamte tematy są abstrakcyjne w porównaniu z tym, co przyszło mi tu napisać. Nigdy w życiu, Bóg mi świadkiem, nie sądziłem, że kiedykolwiek w życiu taki będę temat podejmował. W tym sensie lepiej jest, powiem tak paradoksalnie, byłoby lepiej, gdyby ta książka w ogóle się nie ukazała, ale tylko wtedy, gdyby nie było wojny, to ja bym wolał, dzisiaj bym oddał tę książkę, gdyby można było wojnę unicestwić, unieważnić, ale skoro ta wojna już wybuchła, to ja tę książkę, jak czuję, napisać musiałem, bo problem Rosji, Rosjan walczących z komunizmem stosunek Jana Pawła II do Rosji i Ukrainy, to były tematy moich wcześniejszych książek. Ja się tego nigdy nie wyprę. Ja musiałem też rachunku sumienia dokonać, ale od samego początku się sprzeciwiałem nawoływaniom tych Ukraińców, których ja skądinąd rozumiem, żeby nie czytać Dostojewskiego, Tołstoja, Bułhakowa, ale moja rola jest inna. Ja nie tylko, że ich nie przestałem czytać, ale tym bardziej ich czytałem podczas pisania tej książki.
Cały czas mówimy o ostatniej wojnie Putina. To jest ten pierwszy rok wojny w Ukrainie, na który spoglądamy z perspektywy drugiego roku. To co się dzieje z bohaterami tej książki? Może nie tymi pierwszoplanowymi, bo co się dzieje z pierwszoplanowymi, to wiemy, ale z tym drugim planem, z tym zapleczem.
No ja w swojej książce, jak to już widać z perspektywy, wyróżniłem, albo ktoś jak je czyta, to widzi, że tam są trzy Rosje, bo ja do tej pory mówiłem o dwóch Rosjach jeszcze przed tą wojną, a teraz widzę, że są trzy Rosje. Ta pierwsza Rosja, no to jest oczywiście Putin i ci jego akolici, którzy do wojny doprowadzili i nadal trwają przy tej wojnie, to są zbrodniarze wojenni. Oni według mnie powinni kiedyś zasiąść na ławie oskarżonych, tak jak to w Norymberdze było. I druga Rosja, która jest antyputinowska, i to jest wielu moich przyjaciół, w tej chwili znanych ludzi, pisarzy, którzy teraz znajdują się głównie na emigracji, to są tacy jak Borysa Akunina, to nie śmiałbym nazwać przyjacielem, ale mój dobry znajomy, i jak też zapoznał się trochę z tą moją książką, to mi list napisał mailowy, ale przyjaźni się z Dmitrijem Bykowem, który w Ameryce występuje przeciwko Putinowi, z Ludmiłą Ulicką, bardzo znaną pisarką rosyjską, obecnie mieszka w Niemczech, i niegdysiejsza przyjaciółka Natalii Gorbaniewskiej, o której może jeszcze w czasie tej audycji parę słów powiemy. I Ulicka też wyemigrowała w wieku 80 lat z Rosji i tam na emigrację występuje przeciwko wojnie. I też jest bohaterką mojej książki, wielu, wielu innych. No a w Rosji tak samo mam przyjaciół, którzy oczywiście nie mogą jawnie wychodzić na ulicę, bo też tutaj bym chciał, żebyśmy byli trochę też ostrożni w tym wymaganiu heroizmu od ludzi, bo w Polsce, bo jeżeli grozi za to 10 lat więzienia, to czy łagru, to trzeba zrozumieć, że ci ludzie chorzy niekiedy nie wychodzą protestować na ulicę. I ci drugoplanowi bohaterowie, o których pan mówi, to ja myślę, że z 20 takich tutaj jest w książce, którzy zapłacili więzieniem łagrem, albo w tym czasie, w którym ja o nich pisałem, to jeszcze byli ścigani, ale obecnie już niestety siedzą. Wielu tych bohaterów, którzy w mojej książce byli na wolności, dzisiaj są aresztowani. Ja chyba myślę, że ja nikogo nie pominąłem z tych ludzi, którzy zapłacili za protest przeciwko Putinowi wieloletnimi łagrami. Nawalny jest znany, ale już Władimir Karamurza też, Ilja Jaszyn też, ale już tacy ludzie jak student Dmitrij Iwanow nie są znani, a tutaj jest kilka stron o nich. To jest postać bohaterska. To jest bohaterska postać, szczególnie w obliczu godnego potępienia zachowania rektorów uczelni w Rosji. To nie mogę się, ze wstydu się palę, jak czytam ich deklaracje, ludzi, których niejednokrotnie przyszło mi tu gościć w Krakowie i u których ja bywałem też jako rektor krośnieński u nich w gościach. No i jest jeszcze trzecia Rosja, ta najbardziej liczna. To jest, oni to nazywają głubinny naród. Ja na polski to przetłumaczyłem jako naród nieskażony. Oczywiście to nieskażony trzeba wziąć w cudzysłów. Taki naród, który nieskażony jest tą kulturą Zachodu, bo nigdy w Europie ten naród nie bywał. Nawet bardzo często nie bywali w stolicach swojego kraju. Rosja jest ogromna, jak pan wie. I 3/4 tej dzisiejszej, ja nie przechodzi mi przez usta Federacja Rosyjska, zawsze mówię Specfederacja Rosyjska, to 3/4 tej specfederacji rosyjskiej terytorialnie leży w Azji. Natomiast gdy popatrzymy na ludność, to jest odwrotnie. To jest 3/4 mieszka w Europie, a 1/4 w Azji. Ale jednak najwięcej na wojnę powoływani są najbardziej licznie tamci z Azji, z tej najgłębszej prowincji, gdzie nie ma toalet, gdzie nie ma dróg asfaltowych, gdzie wydobywają gaz, ale miasta są niezgazyfikowane, jak na przykład Krasnojarsk. To jest paradoks. I oni są powoływani. To jest właśnie ten tak zwany naród nieskażony, który nie bardzo wie, o co wojuje, ale idzie tam zarabiać pieniądze. Zresztą widział pan też reakcje nieraz i żon, które stamtąd mówią, że nie było z niego żadnego pożytku, bo pił, a teraz przynajmniej odszkodowanie dostałam, jak zginął na tej wojnie. Ale z drugiej strony zaczyna się rodzić Rosja Czwarta, której ja jeszcze tutaj nie opisałem w tej książce, bo jej jeszcze nie było widać wtedy tak wyraźnie. Niekiedy ludzie, maksymaliści krytykują. Otóż odezwały się żony żołnierzy, tutaj z tych europejskich części Rosji, które mówią, no dość już wojowania tych naszych mężów, wypadałoby ich kimś zastąpić. Oni się tam już dość nawojowali, trzeba im dać wytchnienie. I teraz słyszę krytykę. Mówią tak, no Ukraińcy, Polacy niekiedy, jeżeli o tym wiedzą, ale niekiedy nawet i Rosjanie tacy, bym powiedział, bardzo fundamentalni, mówią, no tak, no one nie występują przeciwko wojnie, tylko chcą, żeby ich mężowie wrócili. Jest jedna taka fraza w Ewangelii, to jest jedna, bo Ewangelia nie jest też taka konsekwentna w głoszeniu prawd etycznych, ale jest taka jedna, która Chrystus mówi, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Jest też w Ewangelii fraza odwrotna, ale mnie się ta podoba. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. To co, one, te żony mają głosić, że są przeciwko wojnie, liczyć na to, że Putin ich mężów wycofa z wojny? I to jest bardzo ważny ruch i nieprzypadkowo te kobiety w tej chwili zaczynają popierać tych kandydatów na prezydenta, którzy występują przeciwko wojnie. I zobaczy pan redaktor, że wyłoni się taki kandydat, zdaje się, że już jest zarejestrowany kandydat, który występuje przeciwko wojnie i on zbierze według mnie 20-30% głosów, a one, te osoby, które w ten sposób do wojny się odnoszą, będą stanowiły jego elektorat, między innymi. I jeszcze też powiem, że często też słyszymy, a ja się z tym nie zgadzam, że potencjalnie żołnierze dlatego pouciekali za granicę i to mówią kpiąco nasi bracia, sąsiedzi Ukraińcy i w Polsce też to często słyszę, że nie dlatego, żeby byli przeciwko wojnie, tylko boją się o własne życie. No chwała Bogu właśnie, chwała Bogu, że tak robią i uciekają. Ja bym się tu powołał na stwierdzenie, jedno ze stwierdzeń prezydenta Zeleńskiego. Bardzo mi bliskie są jego wypowiedzi, tu przywoływane w mojej książce, który w jednym z takich przemówień, wypowiedzi do Rosjan powiedział, że nie uczestniczą ci ludzie młodzi w wojnie. Niechby nawet i w obawie o własne życie powiedział, bo wtedy są naszymi sprzymierzeńcami. Tylko tak będzie można wygrać wojnę z Rosją, jeżeli się będzie tę Rosję rozczłonkowywać i pokazywać różne jej oblicza. Ja oczywiście wiem, że moja wizja może się wydawać komuś utopijna, to zawsze mówię, napisz ty, kolego, koleżanko, swoją książkę i pokaż, jaka jest twoja nadzieja. Ja uważam i często powtarzam, taki jest cytat u Miłosza w traktacie moralnym, w mojej książce przywoływany jako motto do ostatniej części Wojna wojnie, zacytuję. Nie jesteś jednak tak bezwolny, a choćbyś był jak kamień polny, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Widzi pan, że cytuję z głowy, bo nauczyłem się tego już dawno, dawno na pamięć, w stanie wojennym u nas i taką miałem nadzieję, że ja wtedy jako ten kamyk, który gdzieś tam w podziemiu publikuje, przyczyniam się do tego, co jest teraz u nas. Jesteśmy wolni od komunizmu i będzie też Europa wolna od Putina, według mnie, i to wcale nie tak odległym czasie.
O książce Ostatnia wojna Putina rozmawiamy w porannym programie Radia Kraków Kultura z autorem publikacji, profesorem Grzegorzem Przebindą. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
W porannym programie Radia Kraków Kultura rozmawiamy o ostatniej wojnie Putina, książce profesora Grzegorza Przebindy. Ta książka ma podtytuł Rozprawa filologa z Rosją. No właśnie, jaką perspektywę daje ta perspektywa filologa? To jest też pytanie o innych bohaterów tej książki. O Bułhakowa, o Dostojewskiego, o Nabokowa.
Nabokow rzeczywiście tam się pojawia, ale epizodycznie, natomiast Dostojewski i Bułhakow tak, no bo trudno, żebym o pisarzach, którymi zajmowałem się całe życie, kiedyś nawet występowałem z takim referatem, Dostojewski całe życie czytany, no było to już chyba 20 lat temu, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że tak, a Bułhakow to przecież jest bohater w ogóle mojego życia. To nie jest dla mnie tylko pisarz, ale to jest ktoś, kto w naszej rodzinie rodzinie jest. I oczywiście ja powiem, że muszę podkreślić, że oczywiście oni nie byli tacy święci, szczególnie Dostojewski w XIX wieku, który no bardzo był zorientowany nacjonalistycznie, wielkorosyjsko, ale z drugiej strony ten jego głos jest przez to dla mnie cenny, że kiedyś profesor Jerzy Pomianowski, jeden z moich mistrzów, niestety już zmarły w grudniu 2016 roku, tak mniej więcej teraz jest rocznica, powiedział tak, a ja z nim bardzo ściśle tu współpracowałem przez 15 lat w Krakowie, powiedział, nie szukajmy tam tylko naszych bliźniaków. To jest głos takiego Dostojewskiego, jeżeli się w niego wczytamy, nam pozwoli zrozumieć bardzo znaczną część Rosji. Odrzucanie, jeżeli ktoś tak chce, proszę bardzo, tylko że to odrzucanie wynika też z lenistwa. Bo jeżeli ja słyszę, nie czytajcie Dostojewskiego, nie czytajcie Tołstoja, bo jak będziecie czytać, to popieracie czołgi rosyjskie w Ukrainie. Mówi Onomina Sundodioza, więc nie będę wymieniał nazwiska tej twórczyni, która notabene w 1987 roku wstąpiła do KPZR-a. Jest to moja rówieśnica, więc ludzie na ogół dzisiaj nie chcą czytać, a jak słyszą, że nie powinni, no to już się cieszą, bo po co mają czytać, jak tu im się mówi, że to jest wielki wyczyn moralny, że nie czytają. A ja czytam. Dziennik pisarza Dostojewskiego, nie mogę nie czytać. Ja bym się wyparł Dostojewskiego, bym się wyparł znacznej części swojego żywota, ale też Jan Paweł II by musiał wyprzeć się znacznej części swoich lektur, bo on też czytał Dostojewskiego i powoływał się na niego. Więc patrzmy na to kompleksowo. To, że Bułhakow, kijowianin, no ale jednocześnie i Rosjanin, no nie był żadnym zwolennikiem ukraińskiej niepodległości, no to jest fakt, ale czy to odbiera wielkość Mistrza i Małgorzaty, czy Białej Gwardii? No patrzmy na rzeczy jednak historycznie. Często Ukraińcy zarzucają Bułhakowowi, jedni zarzucają Bułhakowowi, że on Petlurę, no wręcz nienawidził Petlurę, i mówią w Polsce, no tak, ale my mieliśmy sojusz Piłsudskiego z Petlurą, a z kolei inni mówią, no, że bardzo krytycznie, prześmiewczo wyrażał się o Skoropadzkim. To ja wtedy mówię, to przeczytajcie sobie, co Skoropadzki mówił o Petlurze. Bo Skoropadzki mówił o Petlurze mniej więcej to, co Bułhakow mówił. Ówczesna myśl niepodległościowa, czyn niepodległościowy ukraiński był skłócony ze sobą. Skoropadzki obalił Hruszewskiego, którego większość Ukraińców ceni do dzisiaj. Oni byli między sobą. Jak wtedy mógł być Bułhakow takim mędrcem, żeby już wtedy zapowiadać, że będzie wolna Ukraina? Też ja tutaj odnoszę się do Sołżenicyna w znacznej mierze bardzo pozytywnie, bo to, że w ostatnich latach dał się nabrać, muszę to tak powiedzieć, ja to nazywam, że los zwyciężył życie, to jest ten fatum, zwyciężyło życie, dał się nabrać Putinowi, który bardzo sprytnie wykorzystał te stosunki takie niby to poprawne z Sołżenicynem, to jest fakt, ale to oczywiście nie unieważnia tego gigantycznego dzieła, które Sołżenicyn w archipelagu Gułag zrobił.
Panie profesorze, a co czytają dzisiaj Rosjanie? Czy jest coś takiego jak Z-literatura?
Nie, no oczywiście, że jest, ale proszę mi wierzyć, że tego nikt poważny poza jej autorami i tymi korespondentami wojennymi nie czyta. Najlepszym dowodem jest fakt, że Zachar Prilepin, też notabene mój dawny znajomy i nawet tutaj gościliśmy go w Krakowie, chociaż już wtedy ja traktowałem go nieco podejrzliwie, to on się żali cały czas, że oni tu wydają Z-literaturę, a nagrody literackie dostają inni. Była teraz, co roku jest taka nagroda Balszaja Knig, która no, nagradza najlepsze dzieło wydane w danym roku, coś takiego jak Nike u nas, nagroda literacka Nike. I teraz w tym roku był nominowany do tej nagrody Zachar Prilepin, bo napisał taką opasłą książkę o Szołochowie. Prilepin Szołochowa ceni no, za wszystkie te rzeczy, za które należy Szołochowa potępiać. To jest jak Szołochow mówił w 1968 roku do Breżniewa, którego znał, Lońka, szykuj armię i uderzaj na Czechosłowację, to Natalia Gorbaniewska wyszła wtedy z siódemką innych na Plac Czerwony, a dzisiaj z perspektywy ten, bym powiedział, gówniarz literacki, jakim jest Prilepin, nie boję się tego słowa, mówi, że Szołochow miał wtedy rację tak mówiąc. No i napisał taką olbrzymią księgę i to jednak nie on dostał tę wielką nagrodę, a dostał pisarz Wodołaskin, który tym się charakteryzuje, że w sprawie wojny nie mówi nic. Ale ja mówię, dobre i to, bo ci, którzy te nagrody dają, nie mogą dać nagrody ostentacyjnie Dmitrijowi Bykowowi, który w Ameryce ostatnio napisał i wydał książkę biograficzną o Zeleńskim, zatytułowaną VZ, czyli nawiązującą do tych, ale bardzo wobec Zeleńskiego przyjazną. I to napisał Rosjanin. Pierwsza taka książka napisana w czasie wojny. Nie mogą w Rosji mu dać za tę książkę nagrody. To oczywiste, wręcz przeciwnie. Jego książki w tej chwili zostały wycofane z księgarni, tak jak kiedyś z Sołżenicynem postępowano. Ale Prilepinowi też tej nagrody nie dali. Natomiast mogę powiedzieć tak trochę anegdotycznie, bo wczoraj się dowiedziałem, jakie książki są, jaki tytuł jest najczęściej kradziony, panie redaktorze. No nie będę pana indagował, tylko sam od razu powiem. 1984 Orwella w przekładzie rosyjskim. Tam podobno 500 egzemplarzy skradziono w danym roku, no więc możemy przypuszczać, że znacznie więcej kupiono. Także naprawdę ja też koresponduję z ludźmi tam w Rosji, o których wiem, że oni są przeciwnikami wojny. Oni się nie boją ze mną korespondować. PDF-y im posyłam. Oni mi też mówią, co o tym wszystkim sądzą, więc na pewno ta Z-literatura, to są przeważnie wiersze, ale jest też i proza, nie jest wcale taką literaturą rozchwytywaną.
A co stanowi podstawę tego Z-patriotyzmu? Jakie są podstawy historyczne czy parahistoryczne?
Tam jest wiele ideologii wewnątrz tego. Jest Aleksander Prochanow, którego też miałem okazję kiedyś poznać, nawet wywiad z nim robiłem w Moskwie i prawdę mówiąc, on mnie trochę zwiódł, o czym pisze w książce, bo on niedługo przed wybuchem wojny mówił na falach Echa Moskwy, takie radio, które dzisiaj już jest zlikwidowane, że teraz już ta wojna nie wybuchnie, ponieważ Ukraińcy są, a on był przeciwko Ukrainie, że ta wojna nie wybuchnie, bo Ukraińcy są w tej chwili bardzo dobrze przygotowani i sprawdziło się to, co potem się stało i mówi, że będzie dużo trumien wracało do Rosji. Tym mnie zwiódł, bo jednak Putin tym śladem nie poszedł, bo Putin był przekonany, że tego nie będzie, co mówił, bo ludzie mu dostarczali błędne informacje. On żyje do dzisiaj w świecie iluzji. I ten Prochanow jest takim, kiedyś o nim pisałem w 2014 roku, on współzakładał taki klub izborski, a wcześniej był komunistą. Ta jego ideologia to jest taka, nie wiem jakby to nazwać, taki komunista prawosławny, to się stalinista prawosławny. To jest taka ideologia, która łączy ze sobą te tradycje imperialne Rosji carskiej ze stalinizmem. I u Putina też to jest. To jest w jego wypowiedziach jest zarówno szacunek dla Stalina, a przynajmniej nigdy go nie krytykuje. Lenina nie lubi, ale Lenina nie lubi Putin dlatego, że Lenin jakoby w jego oczach rozwalił imperium rosyjskie. Zresztą mówi, że Lenin stworzył Ukrainę, co oczywiście jest brednią. Ale są jeszcze inne takie grupy. No na przykład Zachar Prilepin jest bardziej komunistyczny, chociaż też czerpie z Rosji carskiej, ale on jest taki bardziej, bym powiedział, proletariacki. To jest on cały czas też, no wie pan, ten pisarz, którego zamach było, który mało w zamachu nie zginął. Ja też pisałem o nim w plusie minusie taki duży tekst pod tytułem Pisarz i zbrodnia właśnie o Prilepinie. On ma taką, bym powiedział, takie proletariackie podejście i uważa, że to w Rosji musi zwyciężyć, a jednocześnie Ukraina powinna być zlikwidowana. To jest i Prochanow, i Prilepin uważają, że powinna być cała Ukraina zajęta. Jest jeszcze kolejny, Girkin Strzałkow, taki, który obecnie jest aresztowany. Ja chyba tutaj jeszcze zdążyłem w przypisie podać, że on był aresztowany i teraz oczekuje. Zdaje się, że już się jego proces zaczął. To on z kolei jest skazany w Europie na dożywocie za bezpośredni udział w zestrzeleniu Boeinga, tych malezyjskich linii lotniczych. To on z kolei jest bardzo taki procarski, monarchistyczny, ale też bardzo antyukraiński. Więc tam w środku jest amalgamat. Ale ja myślę, że to, co w tej chwili tę wojnę trzyma, to nie jest ideologia. Tylko tę wojnę w tej chwili trzyma grupa interesów, bo która jest skupiona wokół Putina, bo ci ludzie na początku nie byli przeciwko wojnie, ale w tej chwili oni znaleźli się w takiej sytuacji, że poniekąd nie mają innego wyjścia. To jest, mówią, jak zaczęliśmy, to musimy skończyć. I tu bym powiedział, że to się może tak nie przebija w mojej książce, ale to jest taka, bym powiedział, mądrość, do której z pomocą innych ludzi doszedłem już po napisaniu książki, chociaż już czułem, w książce też chyba to już przebija, że Unia Europejska, w ogóle świat europejski, Ameryka popełnili błąd, nie różnicując sankcji. To jest, jeżeli poddajemy wszystkich sankcjom, to oni nie mają wyjścia. Tu nie chodzi o to, żeby aniołków na swoją stronę przeciągać, bo anioły na naszej stronie już są. Tu chodzi o to, żeby te mniejsze biesy przeciągać na naszą stronę. A ponieważ oni bardzo często tam na Zachodzie są tak traktowani, że nie mają wyjścia, wracają do Putina. Tak samo obywatele tej specfederacji rosyjskiej, jej poddani, bo nie ma terminu obywatelstwo po rosyjsku, tylko jest poddaństwo, to oni też wracają, bo tam na Zachodzie nie mogą się kartami posługiwać, a oczywiście my tu bijemy, brawo, wszyscy patriotycznie, że trzeba tych Rosjan dociskać, no w radiu, którego my tutaj jesteśmy przecież trochę też teraz tak jakby przedstawicielami, jak rozmawiamy, no Radio Polskie, a nie wiem jak Radio Kraków, ale zdaje się, że też nie nadaje muzyki Rachmaninowa, Strawińskiego, Czajkowskiego, bo uważa, że to jest, pozwoli nam zwyciężyć w wojnie z Putinem.
To już na koniec, panie profesorze. Proszę wybaczyć za takie banalne pytanie. Posłużę się tym wyświechtanym zwrotem. Jak dziś, na przełomie roku 2023 i 2024, należy rozumieć to, jeszcze raz powtórzę, wyświechtane sformułowanie rosyjska dusza?
No, ja nie wierzę w istnienie rosyjskiej duszy. Nie wierzę. Oczywiście jest pewien kompleks czynników, które mogą wynikać z uwarunkowań geograficznych, bo to historycy twierdzą, że geografia ma wpływ na historię, że najpierw jest geografia i to by było nawet logiczne, no bo geografia jest najpierw, prawda, te warunki geograficzne, a historia pojawia się potem. I jest faktem, że Rosja żyła głównie w despotyzmie, ale nie ma żadnej nieuchronności. To jest, my patrzymy oczywiście z perspektywy naszej krótkiej. Nasze życie nie jest długie i widzimy, że no pewnie nam będzie bardzo trudno doczekać tych zmian, które by tam zaszły, ale w dłuższej perspektywie nie ma nieuchronności i są takie w historii takie momenty, które jeszcze Aleksander Herzen wielki, popierający Polaków po powstaniu styczniowym w Europie, popierający Herzen z Europy, oczywiście nie z Rosji, to robił, a potem Sołżenicyn to powtórzył, że są w historii takie węzły. Co to jest węzeł? Węzeł to jest taki moment, kiedy się tak ogniskuje ze sobą wiele, styka się wiele zjawisk i nie wiadomo, jak ta historia od tego czasu się potoczy. Czy potoczy się tak, czy nie inaczej. Wrócę w kontekście pańskiego pytania i tego, co teraz zacząłem, do roku 1999. Południe, Sylwester. Telewizja rosyjska, dostępna wtedy przez kabel czy przez antenę satelitarną w Krakowie. Ja włączam i widzę Borysa Jelcyna, który o 12 w południe w Sylwestra ogłasza swoją abdykację i mówi, że przekazuje pełniące obowiązki prezydenta, pełnię PO prezydenta, nikomu prawie wtedy nieznanemu Władimirowi Putinowi. On już wcześniej był znany, ale szerzej był nieznany. I teraz, gdy ten sam Putin latem tego samego 99 roku obejmował urząd premiera Rosji, to ja wtedy z profesorem Józefem Smagą, też już niestety dzisiaj na odpoczynku wiecznym, pisaliśmy dla Znaku leksykon, kto jest kim w Rosji po 17 roku. I ja mówię do Józefa wówczas, Józku, musisz zrobić biogram Putina. A Smaga mówi, co tam Putin? Taki Putin, takich jak on, to będzie jeszcze 20. Oczywiście po tej abdykacji telefon ze Znaku do profesora Smagi, proszę biegiem napisać i biegiem przynosić biogram Putina. Mogła się historia wtedy naprawdę inaczej potoczyć, tym bardziej, że Putin jeszcze wtedy nie był tym Putinem, którego dzisiaj znamy. Nie ma w historii nieuchronności. Oczywiście tłumaczenie, że Rosja nigdy się z tego nie wyzwoli, jest bardzo, bym powiedział, chwytliwe, no bo tak rzeczywiście jest, ale jednak był ten okres. Był okres Gorbaczowa, był okres Jelcyna, kiedy były szanse na inny rozwój, ale nikt nigdy nie był dobry. Jak był Gorbaczow, to był zły, jak był Jelcyn, to był zły, no ale dzisiaj widzimy z perspektywy, że w porównaniu z obecnym Putinem tamci byli aniołkami. I ja w to wierzę, bo w końcu Putin ma już ponad 70 lat, że chyba nawet jeszcze my doczekamy jego upadku, ale oczywiście przywracanie Rosji na normalne tory to będzie bardzo długi proces.
Panie profesorze, i tak zupełnie na koniec raz jeszcze powrócę do bohaterów pana książki. O wielu z nich mówiliśmy, również o tych wielkich rosyjskiej literatury, ale ostatnią wojnę Putina kończy epitafium dla Wiktorii Ameliny. Dlaczego takie miejsce właśnie dla Wiktorii Ameliny?
No, tę książkę, ja zakończyłem pisanie książki tydzień po rocznicy, pierwszej rocznicy wybuchu tej wojny. A gdy szykowałem tę książkę do druku, oczywiście uzupełniałem w przypisach latem tego roku biogramy bohaterów już więzionych, ale jeszcze nie osądzonych. Oni wszyscy podostawali potem wyroki. Tu nagle 2 lipca, gdy właściwie książka już była zakończona i miała iść do wydawnictwa, no okazało się, że jak grom z jasnego nieba spadła na mnie informacja, że jedna z moich bardzo dobrych znajomych, pisarka ukraińska Wiktoria Amelina, z którą brałem udział w takiej dyskusji o rodzinnej Europie w lipcu pierwszego roku wojny. Ona za strony ukraińskiej występowała i przyniosłem nawet na to spotkanie książkę jej, którą polecam, taką na polski przetłumaczoną Dom dla doma. Dom to jest pudel, ten drugi. No i napisała mi dedykację, że tam panu Grzegorzowi do zobaczenia w Ukrainie. I dowiedziałem się tego 2 lutego, że ona zginęła. Zginęła od rany w głowę w szpitalu w Dnieprze. Ranna była w Kramatorsku. Też tak dramatu dodaje fakt, że w moje urodziny 27 czerwca. No i tam opisałem takie epitafium dla niej, bo ona była pisarką heroiczną. To nie tylko pięknie pisała prozę, eseje, ale też gdy się dowiedziała, że inny pisarz, który mieszkał zupełnie, bo ona mieszkała w Kijowie, pochowana jest we Lwowie, bo Lwów jest jej rodzinnym miastem, a gdy się dowiedziała, że Wołodymyr Wakulenko, to inny jeszcze pisarz ukraiński, o którym ja pisałem wcześniej, że zginął, a ona jak się dowiedziała, że pisał potajemnie pod okupacją dziennik wojenny koło Izjumu, to pojechała tam i proszę sobie wyobrazić, że ona ten dziennik odnalazła, zakopany. Ja już później, po tym jak książka trafiła do druku, to ten dziennik sobie sprowadziłem i przeczytałem. Dziennik pod okupacją w Izjumie, a potem ten pisarz zamordowany i jej przedmowa do tej książki. Jak ja tę książkę czytałem, to i Wakulenko już nie żył, i Wiktoria już nie żyła. Nie mogłem się powstrzymać przed napisaniem takiego osobistego epitafium. Tym bardziej, że była to pisarka niezwykła, bo ona się urodziła we Lwowie, ale w rosyjskojęzycznej rodzinie. Tam są ciekawe aluzje do Mistrza i Małgorzaty, do Bułhakowa, niezauważane na pewno przez niespecjalistów. Ja od razu to odkryłem w tym Domu dla doma, a ponadto ona długo nie mówiła po ukraińsku. Ona się ukraińskiego nie od matki uczyła, bo matka była do końca rosyjskojęzyczna. Także to epitafium dla niej jest częścią składową tej książki, bo bohaterami mojej książki są również Ukraińcy, pisarze ukraińscy, ale także ci ludzie, którzy zginęli. Jak pan może zauważył, może pan te fragmenty też już czytał, to ja tam staram się nawet imiona dzieci, które miały 2 lata i nazwiska podawać, żeby uwiecznić ich pamięć. Ale chciałem, jeśli pan pozwoli, na sam koniec wrócić do początku tej książki, to znaczy do motta, które przecież jednak powstało na samym końcu, bo motto było takim jakby owocem tego, co ja przeżyłem w ciągu tego roku i przetłumaczyłem specjalnie taki fragment z Eugeniusza Jewgenija Szwarca, z takiego dramatu Smok. To jest pisarz całkowicie zapomniany, ale na polski pięknie tłumaczony przez Jerzego Pomianowskiego. Ja jednak ten fragment przetłumaczyłem sam, do swojej książki przetłumaczyłem sam i myślę, że to motto, ja pozwolę sobie je przeczytać, bo ono nie jest długie, że ono zachęci może radiosłuchaczy do przeczytania tej książki, przynajmniej obszernych fragmentów, a jednocześnie też będzie to pokaz tego, dlaczego ta książka została napisana i dlaczego zasada scripta manent, verba volant, to jest słowa ulatują, a to, co jest napisane, pozostaje. Dlaczego ona i dzisiaj obowiązuje? Więc zacytuję. Przeczytam to motto. 5 lat marszu stąd, w czarnych górach, kryje się ogromna pieczara, a w pieczarze onej leży spisana do połowy księga. Nigdzie jej nie tyka, ale każdego dnia do tego, co wcześniej spisano, przybywa stronica po stronicy. A kto pisze? Świat. Góry, trawy, kamienie, drzewa i rzeki widzą to, co ludzie wyczyniają. Wiedzą one o wszelkich zbrodniach przestępców, o wszystkich nieszczęściach ludzi cierpiących bez winy. Z gałązki na gałązkę, z kropli na krople, z obłoku na obłok dochodzą do pieczary w czarnych górach ludzkie skargi i księga się rozrasta. A gdyby w świecie księgi tej nie było, drzewa powysychałyby z tęsknoty i smutku, woda stałaby się gorzka.
W porannym programie Radia Kraków Kultura profesor Grzegorz Przebinda, autor Ostatniej wojny Putina, rozprawy filologa z Rosją. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
To ja dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.